Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Z raportu MAK muszą zniknąć fałszywe informacje dotyczące obecności alkoholu we krwi generała Andrzeja Błasika, informuje nasz dziennik. Z takim żądaniem do Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego wystąpił mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik Ewy Błasik, żony tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej dowódcy sił powietrznych.
Sprawa jest tak oczywista, iż wydaje się, że materiał dowodowy przedstawiony przez prokuraturę nie budzi wątpliwości w tym zakresie. Nie ma wątpliwości, że badania prowadzone przez Rosjan urągały jakimkolwiek standardom. W związku z tym w pierwszej kolejności zwróciliśmy się do rządu Rzeczypospolitej z prośbą o interwencję w tej sprawie, ponieważ brak jest jakiejkolwiek reakcji ze strony rządu polskiego. Widać, że pan premier Tusk i pan minister Sikorski czują się dobrze. Być może nigdy do tej sprawy wagi nie przywiązywali, zajęci innymi rzeczami. W związku z tym uznaliśmy, iż najlepszym sposobem reakcji jest wysłanie bezpośrednio takiego żądania o sprostowanie do MAK-u.
Ewa Błasik, wdowa po generale pilocie Andrzeju Błasiku, dowódcy sił powietrznych, z ogromną determinacją broni honoru swojego świętej pamięci męża. Podczas warszawskiego Marszu Pamięci w rocznicę katastrofy smoleńskiej pytała, gdzie przez te 4 lata byli funkcjonariusze państwa polskiego.
Mam wrażenie, że ktoś z samej góry polskich władz daje przyzwolenie na szerzenie inspirowanego z zagranicy kłamstwa. Gdzie jest konstytucyjny zwierzchnik sił zbrojnych? Wbrew składanym wielokrotnie deklaracjom i zapewnieniom nie zdał egzaminu, kiedy zapadło złowrogie milczenie wobec kampanii zniesławienia Polski, dobrego imienia prezydenta oraz dowódcy sił powietrznych.
Ewa Błasik wyraziła jednocześnie nadzieję, że prezydent Bronisław Komorowski przekaże prawdę o jej mężu. Trzeba szybko zabezpieczyć Polskę przed ekspansjonizmem rosyjskim, powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości akcentował podczas konferencji prasowej, że wiele dziś wskazuje na to, że prezydent Władimir Putin ma ambicje podobne do tych, jakie mieli europejscy zdobywcy. Jarosław Kaczyński wskazał, że potrzebne jest pogłębienie polsko-amerykańskiego partnerstwa w ramach NATO.
Trzeba szybko Polskę zabezpieczyć. Nie możemy być w żadnym wypadku członkiem NATO klasy B, to znaczy jakiekolwiek ograniczenia dotyczące obecności wojsk NATO na terytorium Polski muszą być zniesione i to muszą być zniesione w sposób praktyczny. Te wojska powinny tutaj być i na to bardzo liczymy, do tego będziemy wszelkiego rodzaju metodami dążyć. Ale jest jeszcze pytanie, jakie to powinny być wojska. To powinny być wojska amerykańskie z tego względu, że atak na wojska amerykańskie jest z całą pewnością barierą nie do przekroczenia, nawet dla pełnego ambicji ekspansjonistycznych Putina.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby, aby wojska polskie i amerykańskie miały w naszym kraju wspólne bazy. Kolejna propozycja PiS to powołanie wspólnych brygad polsko-amerykańskich. Pod koniec kwietnia odbędą się w Polsce największe od ponad 40 lat ćwiczenia służb mundurowych. Będzie w nich uczestniczyło około 2000 funkcjonariuszy, m.in. strażnicy graniczni, policjanci i strażacy, zapowiedział szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Granice są teraz stabilne, bezpieczne, ale musimy być przygotowani na najbardziej dramatyczne warianty. Chcemy przetestować pewną wewnętrzną odporność państwa polskiego na sytuacje ekstremalne, powiedział minister. Ćwiczenia odbędą się na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Zostanie tam wyznaczona sztuczna granica, którą funkcjonariusze będą patrolować, monitorować i ochraniać. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek postanowienie o ponownym użyciu polskiego kontyngentu wojskowego w misji nadzoru nad przestrzenią powietrzną Estonii, Litwy i Łotwy. Polski kontyngent z 4 myśliwcami MiG-29 rozpocznie dyżur na lotnisku w litewskich Szawlach 1 maja. Dyżur będzie trwał 4 miesiące do 31 sierpnia. Polacy wezmą udział w prowadzonej przez NATO misji nad państwami bałtyckimi po raz 5. PKW będzie liczył do 100 żołnierzy i pracowników wojska. Udział polskiego kontyngentu jest słuszny, ale musi być wsparty udziałem innych państw sojuszu, mówi profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej.
Państwo Bałtyckie bałtyckie nie mają własnych sił powietrznych, a przestrzeń powietrzna, jak się okazało, tych państw bywa naruszana przez samoloty Federacji Rosyjskiej. W związku z tym pojawiła się konieczność i potrzeba osłony z powietrza tych państw przez tych członków sojuszu, którzy dysponują siłami powietrznymi. Jednym z takich państw jest oczywiście Polska. A więc to działanie jest uzasadnione i słuszne w moim przekonaniu. Z tym, że biorąc pod uwagę zagrożenie, które się pojawiło w związku z tym, co to robi Rosja na Ukrainie, no to też widzimy, że pojawiła się też potrzeba dodatkowego jakby umocnienia. Już same tylko rutynowe patrole przestrzeni powietrznej ograniczonej ilości samolotów nie wystarczą.
Głównym celem misji jest patrolowanie i niedopuszczenie do naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy oraz pomoc samolotom wojskowym i cywilnym w sytuacjach awaryjnych. Obecnie dyżur nad krajami bałtyckimi pełnią samoloty ze Stanów Zjednoczonych. Jakość transportu drogowego w Polsce jest najgorsza ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Komisję Europejską. Wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska, odnosząc się do rankingu, stwierdziła, że jest on nieaktualny, bo powstał na podstawie danych z początku 2012 roku. Dodała, że od tego czasu wiele się zmieniło. A najlepiej w raporcie wypadła Holandia. Tuż za nią znalazły się Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania. To, że Polska w rankingu wypadła najgorzej, to informacja zatrważająca, alarmuje poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury. Dodaje, że fatalny stan polskiego transportu drogowego jest wynikiem nieudolności rządu Donalda Tuska.
Należy szczególnie zastanowić się nad tym, jakie przedsięwziąć dzisiaj kroki. Czy w dalszym ciągu możemy tolerować wszystko to, co podaje minister właściwy do spraw transportu, czy to był Nowak, czy to jest pani Bieńkowska, czy to jest wcześniej Cezary Grabarczyk. No przecież oni nas okłamywali, mówiąc, że stan infrastruktury drogowej w Polsce jest znakomity, stan transportu drogowego i kolejowego, i lotniczego, i morskiego plasuje nas gdzieś w średniej europejskiej. To jest wszystko nieprawdą, to jest obłuda wynikająca z chęci PR-owego zakrycia swojej nieudolności. Nieudolności, która niestety cechuje Donalda Tuska i jego ministrów.
Przy ocenie rozwoju transportu w poszczególnych krajach Unii wzięto pod uwagę 22 kryteria. Większość z nich dotyczyła rozwoju infrastruktury, oddziaływania na środowisko w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim, a także bezpieczeństwa. XIV ogólnopolska droga krzyżowa ludzi pracy przeszła w piątek ulicami warszawskiego Żoliborza. Odbyła się ona z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Przyświecało jej hasło „Księże Jerzy, ślubujemy”. W kościele świętego Stanisława Kostki, przy którym znajduje się grób błogosławionego, mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Tadeusz Pikus z Drohiczyna.
Każda praca, ona ma być pomocą w życiu i w rozwoju człowieka, aby żyjąc na ziemi, stojąc mocno na niej, budował życie godziwe. Jednak pamiętając, że nie na ziemi budujemy naszą przyszłość, nasz los, tylko przechodzimy przed ziemią, wpatrując się w niebo, bowiem takie przeznaczenie ma każdy człowiek. Dzisiaj ogarniamy modlitwą wszystkich ludzi pracujących na naszej ziemi ojczystej.
Podczas drogi krzyżowej niesiony był krzyż przez przedstawicieli różnych grup zawodowych, m.in. hutników, kolejarzy, górników, parlamentarzystów i harcerzy. Uroczystość uświetniła Orkiestra Górnicza z Bełchatowa oraz szwadron ułanów litewskich. Organizatorami wydarzenia było Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej i Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Ojciec Jan Mikrut, redemptorysta, kapłan wiary, modlitwy i czynu. Takimi słowami rozpoczyna się wspomnienie o ojcu Janie Mikrucie, który od początku zaangażowany był w dzieło Radia Maryja. Minął już ponad rok od jego śmierci. Z tej okazji wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie Rembertowie wydało książkę poświęconą osobie ojca Jana pod tytułem Gigant modlitwy i czynu. Jest to zbiór wspomnień słuchaczy Radia Maryja, którzy dzielą się swymi świadectwami o tym niezwykłym kapłanie. Unia Europejska zamierza odpowiedzieć na list Władimira Putina, w którym grozi odcięciem dostaw gazu na Ukrainę. Prezydent Rosji skierował w czwartek list do prezydentów 18 krajów europejskich, odbiorców rosyjskiego surowca. Ukraina nie zapłaciła na czas za marcowe dostawy gazu. Tym samym zadłużenie Kijowa wobec Moskwy wzrosło do 2 miliardów 200 milionów dolarów. Amerykański Departament Stanu i Komisja Europejska przestrzegły Rosję przed traktowaniem dostaw gazu jako środka nacisku i narzędzia polityki. Komisarz Unii Europejskiej do spraw energii Günther Oettinger powiedział, że pracuje nad planem mającym na celu pomoc Ukrainie w spłaceniu części zobowiązań wobec Rosji. Na poniedziałek zwołał telekonferencję ministrów do spraw energii wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej, by rozmawiać o bezpieczeństwie dostaw gazu w kontekście Ukrainy. A w piątek Władimir Putin zapewnił, że Rosja zrealizuje swe zobowiązania wobec europejskich klientów kupujących jej gaz i nie planuje wstrzymania dostaw gazu na Ukrainę. Zastrzegł jednak, że Moskwa może zobligować Kijów do płacenia za gaz z góry. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.